Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś o poranku rozmawiam z wiceprzewodniczącą partii Polska 2050, Pauliną Henik-Kloską, posłanką z Wielkopolski, jedyną wielkopolską posłanką ruchu Szymona Hołowni. Dzień dobry Pani poseł. Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Oczywiście jedyną Szymona Hołowni, tylko tymczasowo. Do najbliższych wyborów.
No tak, taką mamy dziś prawdę czasu. Pani poseł, powiedziałem o tym nieprzypadkowo, dlatego że po ostatnim spotkaniu, takim briefingu, ogłosiliście pełnomocników regionalnych i koordynatorów partii w regionach, między innymi w Wielkopolsce. Została nią dr Ewa Szedler. No, to jest aktywistka społeczna, przedsiębiorca, no, ale tak się zastanawiam, dlaczego właściwie nie pani, bo wydaje mi się naturalny lider. Tak jak powiedziałem, jedyna posłanka, no to chyba pani jest taką osobą tutaj decyzyjną. Trochę takim, brzydkie słowo, baronem regionalnym.
W Polsce 2050 nie konstruujemy partię w oparciu o baronów, jak widać. Mam ważną rolę w Warszawie i wiele rzeczy do zrealizowania na poziomie koła i centrali, będąc członkiem zarządu krajowego. Więc nie ma potrzeby, by sztucznie próbować też kreować politykę w regionie. Mamy wielu zaufanych ludzi, którzy mają kolejny kawał Polski do zbudowania i nie zamierzamy działać jak stare partie polityczne w oparciu o kontrolę regionu z centrali, tylko chcemy tym regionom dać...
Rozumiem, ale pani poseł, kto tu jest szefem w takim razie?
I opierać tę współpracę na zaufaniu. No oczywiście jako posłanka z tego regionu bardzo blisko pracuję z pełnomocnikami. Widzieliśmy się w piątek na konferencji prasowej. Widzieliśmy się w poniedziałek w trakcie spotkania z bezpartyjnymi samorządowcami z powiatu poznańskiego i z Ogólnopolską Koalicją Samorządową Tadeusza Czajki z Tarnowa Podgórnego, z którymi podpisaliśmy porozumienie. Wczoraj widzieliśmy się roboczo u mnie w biurze, więc oczywiście blisko współpracuję.
Aha, ale kto tu jest szefem? Powtórzę to pytanie. Czy pani jest szefem? Czy Ewa Szedler jest pani szefem? Kto tu rządzi?
Nikt już nikogo szefem nie jest. Każdy z nas robi po prostu...
Każda struktura partyjna też musi mieć jednak jakąś hierarchię, pani poseł, więc tak dopytuję.
Oczywiście Ewa jest koordynatorem na Wielkopolskę. Ja jestem członkinią Zarządu Krajowego i tak jak mówiłam...
Wiceprzewodniczącą partii także. Czyli rozumiem, że to pani w razie czego jest w tej hierarchii wyżej. Ja wspomniała pani o samorządowcach, o tym, bo był taki etap, że budowaliście się poprzez parlamentarzystów. Między innymi pani też jest jedną z postaci, która dołączyła już w trakcie kadencji, przechodząc z Nowoczesnej, do ruchu Szymona Hołowni. Potem przyszedł czas na samorządowców. Parę tych postaci się pojawiło. Ja gdzieś czytałem taki artykuł, że sporo osób puka do drzwi, właśnie samorządowców, no ale Szymon Hołownia stara się uważać na cwaniaków, a sporo właśnie takich cwaniaków też próbuje pukać. Potwierdza pani, że różnie bywa z tymi kandydaturami?
Cały czas poszerzamy szeregi Polski 2050, cały czas budujemy nowe programy w oparciu o pracę ekspertów, by być jak najbardziej, najlepiej merytorycznie gotowymi do przejęcia władzy. Pod tym kątem pokazaliśmy już wiele programów, o których mówiłam między innymi w piątek. To jest program dla gospodarki, edukacji, zdrowia, transformacji energetycznej. Teraz często ostatnio właśnie w piątek nasi eksperci, między innymi Agnieszka Majek z Poznania, przygotowali program edukacyjny.
Tak, pani mówi o programie, a ja pytam o personalia, bo to jednak póki co struktury są ważne.
Nie, ale te personalia, tak jak mówiłam, cały czas pojawiają się nowe. Cały czas prowadzimy nowe rozmowy, przyjmujemy nowe...
I filtrujecie jakoś tych ludzi, bo właśnie...
Oczywiście, że tak. Mamy całą procedurę, proces rekomendacji, proces weryfikacji, a takiego można powiedzieć wspólnego DNA, czyli wspólnych poglądów, żeby zobaczyć, ile nas łącza, ile nas dzieli, żeby w miarę spójną tę strukturę
Dobrze. Pani poseł, a ja zapytam o panią w takim razie. Jak to wygląda, bo trochę ponad rok minął od pani przejścia do ruchu Szymona Hołowni. To był luty 2021. No i wtedy partia była na fali. Mówiła pani wtedy też u mnie w studiu, że no, ugrupowanie, które ma prawie 20% poparcie, zasługuje na to, żeby mieć swoją reprezentację w Sejmie. No tak, ale od tego czasu minął rok i dużo się zmieniło, dlatego że impet wyhamował. Pani już to kiedyś przerabiała w Nowoczesnej, to z jeszcze bardziej takim, powiedziałbym, bolesnym skutkiem, bo końcówka partii Ryszarda Petru była, jaka była. I teraz te sondaże od wielu miesięcy mocno wam się stopniały.
One się wahają, wie pan, no sondaże dzisiaj mają kreować często też rzeczywistość, a nie odzwierciedlać.
To prawda.
Sondaże kręcą się między 9, można powiedzieć, a 17% poparcia, to jest powyżej progu, więc my się na nich
tak, ale staram się wyciągać taką średnią całoroczną, przez ten rok patrzyłem. Skończył się jeden efekt, bo o to bym tak naprawdę chciał zapytać. Był taki moment, że było coś, co bym nazwał efekt lustrzanego odbicia, czyli notowania Platformy Obywatelskiej Koalicji. Jeżeli jednemu z tych ugrupowań spadało, drugiemu przyrastało i odwrotnie. Teraz jest tak, że kiedy wy słabniecie, nie wzmacnia się Koalicja Obywatelska, a beneficjentem staje się Lewica. Ja to obserwuję co najmniej od kilkunastu sondaży.
Wie pan co, ale moment, bo nie daje mi pan w ogóle odpowiedzi. Że ja nie mam wątpliwości, że Polska 2050 będzie podmiotem, które będzie po wyborach rządziło Polską, a Szymon Hołownia wejdzie do tego Sejmu z silną grupą parlamentarzystów i stworzy klub na poziomie kilkudziesięciu posłów. I tego sobie i Polsce życzę, bo naprawdę wprowadzenie tam nowego ugrupowania, które nastawione jest na naprawianie Polski, na rozwiązywanie problemów Polek i Polaków, jest w naszym wspólnym interesie. Zresztą mimo, że jesteśmy mali, bez subwencji, mamy kilku parlamentarzystów i wielu ekspertów i ludzi działających w regionach, ponad 20 tysięcy wolontariuszy, to już dziś każdego dnia tą Polskę zmieniamy. Już dziś, można powiedzieć, prezentujemy często najbardziej odważne, ale też najdalej idące rozwiązania.
Czyli wierzy pani w ten projekt cały czas?
Wierzę, że nie, w ogóle ani przez chwilę wiary nie straciłam, więc nie mam wątpliwości, że swoją grupę parlamentarzystów sprowadzimy i to zaufanie społeczne, które my ludzie obdarzyli Szymona Hołownię w trakcie wyborów prezydenckich, można powiedzieć w trudnych warunkach bojowych, gdy wyjdziemy do wyborów parlamentarnych.
Na razie to Lewica zyskuje. Minimum. Przepraszam, ale tak wynika z sondaży, bo tak taka jest arytmetyka. Przynajmniej na razie tych
ale
wyborczych.
Ale nie życzę Lewicy jak najlepiej. Nie mam powodu, żeby życzyć im źle. Niech im rośnie. My musimy zdobyć, każdych ugrupowań musi zdobyć swoje. Zrobić swoje. My, tak jak mówiłam, pracujemy. Mogę powiedzieć, że dzisiaj pracuję nad projektem OZE uwalniającym wiatr na lądzie. Chcemy takie rozwiązania również pokazać. Jest to rozwiązania transformacyjne, obniżenie kosztów życia. To dzisiaj kluczowy problem i będziemy chcieli takie rozwiązania niebawem zaproponować, które dadzą ludziom tańszy i czystszy prąd.
Dobrze, to ja o to zapytam pani poseł.
Tego prądu nie będzie niższych kosztów życia i stabilnej gospodarki, tak? Przedstawiliśmy też swoje propozycje dla kredytobiorców. To jest drugi niezwykle ważny obszar, ale nie można skupić się tylko na docelowym rozwiązaniu, które przyniesie ulgę kredytobiorców. Takie pokazaliśmy przez zmianę funduszu wsparcia kredytobiorców, przez wakacje kredytowe. My chcemy iść dalej, zmieniając system, bo stopy procentowe dzisiaj służą bankom, żeby na tych stopach zarabiać. Nie może tak być, że instytucje finansowe, tego jest marża, tak? A nie zarabianie na stopach
procentowych. Na stopie procentowej. Zdaje się, że tutaj to się znalazło też w procedurze rządu. Tam jest propozycja odejścia od WIBOR.
To kopiuje nasze rozwiązanie, ale to dobrze. My o konieczności odejścia od WIBOR mówimy dawno, od dawna.
Także wakacje kredytowe rząd proponuje. Na razie
tak,
ma to być
8 miesięcy. rząd po obszarze skopiował nasze rozwiązanie, zrobił to trochę nieudolnie, skomplikowanie niewystarczająco. My idziemy dalej, będziemy, ale dobrze. Ja się cieszę, że w przyszłym tygodniu mamy rozpocząć w parlamencie pracę, będziemy składać swoje poprawki, będziemy namawiać do naszych rozwiązań, bo my na przykład wakacje kredytowe, rząd proponuje co trzecia umowa, co trzecia rata, coś tam, skomplikowany system, a my mówimy 10% długości trwania umowy.
Ale to tak łatwo, jak się stoi w opozycji, to wie pani, można dużo obiecywać,
patrzę z punktu widzenia byłego też pracownika systemu bankowego, wiem, co można.
Wiem, że rozmawiam z finansistką, to prawda.
Nie.
Pani poseł, a zapytam o jedną ważną rzecz.
Jest bardziej umowny i deklaratywny niż odzwierciedla koszty kryzysu. Trzeba go wyrzucić.
No z tego co wiem, to ma być zastąpiony przez WIRT, czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. To jest trochę inna sprawa. Przede wszystkim kojarzycie się, mam wrażenie, z takim czymś, nie wiem, czy można nazwać zieloną demokracją. Będę się trzymał tego określenia, bo takie gdzieś spotkałem. No i mam takie pytanie, czy to jest dobry czas i popyt na zieloną demokrację? No bo tak sobie myślę, że nawet Frans Timmermans, który jest tym głównym maszynistą, który tą nową politykę klimatyczną Unii Europejskiej forsuje, powiedział, no musimy się zatrzymać, to nie jest czas na to, żeby iść teraz w kierunku tak szybkiej, radykalnej transformacji, bo po prostu w obliczu wojny na Ukrainie, cytuję jego słowa, wszystko się zmieniło. No i pytanie, czy akurat na to jest zapotrzebowanie, to jest najważniejsze w momencie, kiedy dzieje się to, co się dzieje na Ukrainie.
Ale panie redaktorze, bez zielonej transformacji energetycznej w Polsce, gdzie mamy największe zacofanie, kilkanaście lat.
Ale nie mamy też warunków takich jak państwa nadmorskie na przykład.
Ale mogę, chciałabym skończyć myśl. Kilkanaście lat zaniedbania, zarówno zarządów poprzedników, jak i dzisiaj 6 lat PiS, zamrożony praktycznie rozwój wiatraków na lądzie. Teraz przygaszony rozwój fotowoltaiki, brak rozbudowy całkowicie sieci energetycznych, by można było swobodnie podłączać, brak budowy magazynów energii. To wszystko doprowadziło nas do sytuacji dzisiaj, gdzie można powiedzieć, utraciliśmy takie podstawy suwerenności energetycznej. To, że dziś jesteśmy można powiedzieć, na garnuszku, no nie mają takich wzrostów cen energii. Nie czują takiego.
No ale samo uzależnienie od Rosji, od dostaw Rosji.
I inflację, no co do gazu, ale nie co do energii. A my coraz
ale gaz to też energii, jest energia.
Ja mówię o tych jakby pozostałych źródłach, tak?
Tylko pani poseł, problem polega na tym.
Co do źródeł OZE mają i coraz proszę się przyjechać. Znaczy przyjechać się przez Niemcy. Co dom to fotowoltaika, tak samo jest w Szwecji.
Ale Frans Timmermans mówi, że my jesteśmy liderem zakładania fotowoltaiki w naszym kraju. Też to powiedział całkiem niedawno, więc.
Przez rok obywatele wzięli sprawę w swoje ręce, bo było trochę. Można dostać środków europejskich jako dopłaty do fotowoltaiki. Do tego były też korzystne warunki przełączania łącza. Natomiast to już wyleciało, można powiedzieć.
Pani poseł, ale jedna ważna rzecz. Dlatego, że
zdecydowanie dzwonił.
Bo ja muszę o jednej rzeczy jeszcze powiedzieć. Dlaczego ja o tym mówię? Czy zielona polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest w tym momencie dobra? Dlatego, że część danych wywiadowczych pokazuje, że Greenpeace był opłacany przez Rosjan. Andrew Michta, znany amerykański politolog, mówi tego, że dzięki tej zielonej agendzie, która była forsowana także przez agentów wpływu Rosji, Europa stała się niebezpiecznie uzależniona od Rosji. Czytałem taką książkę Szpiedzy, których przyniosło ocieplenie, z których można sugerować, że duża część europejskiej polityki energetycznej była robiona przez rosyjskie pieniądze. Ja nie twierdzę, że ktoś to robi świadomie, bo może to robić w dobrej wierze.
Nie możemy się poddać trollom rosyjskim. Panie redaktorze, jeżeli komuś źdźbłem w oku jest polska transformacja energetyczna, czyli postawili na własny nieimportowany wiatr i własne nieimportowane od nikogo słońce.
No ale my nie będziemy mieli z tego większości miksu, pani poseł.
Właśnie,
nie mamy takich warunków.
Właśnie, ale panie redaktorze, pan mi nie da i tak się nie da rozmawiać.
Przepraszam, bo czas nas trochę goni, dlatego poganiam.
Znaczy, jeżeli komuś, ja będę zaczynać od początku zdania, jak będzie mnie pan przerywał.
Dobrze, mam jeszcze 30 sekund.
Nie jest na rękę transformacja energetyczna w Polsce, to właśnie Władimirowi Putinowi, bo on chce Polski uzależnionej od siebie, której zakręca kurek i która ma problem. W naszym obszarze i w naszym odpowiedzialności jest odbudowa suwerenności energetycznej, a ona może iść między innymi przez transformację energetyczną. A prawa do emisji należy na tę transformację wydawać. Tak, czyli rząd nie może przepalać dalej pieniędzy, które kasuje ze sprzedaży CO2, tylko musi przeznaczyć je na nowe pompy ciepła, biogazownie, fotowoltaikę, farmy na lądzie.
Pani poseł, strasznie przepraszam, ale muszę postawić kropkę, bo czas nam się skończył. Zobaczymy, co będzie od nowego półrocza, bo Czechy przejmują prezydencję. Podobno mają być negocjacje na temat handlu emisjami ETS-u. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Paulina Henik-Kloska, wiceszefowa Polski 2050, była gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Mam nadzieję, że niedługo usłyszymy się znowu. Nowe informacje i pewnie też nowa okazja do rozmów. Kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Kluczowy temat.